To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Krzysztof Urbaniak, zapraszam na wykład otwarty w radiu RMF 24. Jak co niedzielę zapraszamy ludzi nauki, ekspertów i staramy się wyjaśnić otaczający nas świat. A dzisiaj jet lag, czyli zespół nagłej zmiany strefy czasowej. O tym, jak sobie z nim radzić i z czego on wynika. Czy możemy ingerować w rytm dobowy i jak bardzo jesteśmy w stanie przesuwać te naturalne granice. O tym porozmawiam dzisiaj z naszym gościem w radiu RMF 24, w wykładzie otwartym z nami pani dr Aleksandra Karykowska, Instytut Dobrego Snu, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Zdarzyło się pani kiedyś przejść przez jet lag?
Jeszcze nie, ponieważ ja się boję latać samolotem i staram się jednak podróżować na mniejsze odległości, więc tego nie doświadczyłam w takim dosłownym znaczeniu tego słowa, tego właściwie sformułowania.
Pani doktor, czym jest właściwie to naukowe wytłumaczenie jet lagu?
Naukowo możemy powiedzieć, że jet lag jest takim klasycznym przykładem desynchronizacji rytmu okołodobowego, czyli naszego wewnętrznego zegara, który właściwie nam się kojarzy tylko z tym, że reguluje pory snu i czuwania, ale również reguluje pory różnych procesów biologicznych, które się w ciele odbywają, czyli na przykład temperatura ciała zmienia się w ciągu doby, pory wydzielania naszych hormonów, metabolizm i tak dalej. Więc my w momencie, kiedy przemieszczamy się szybko przez kilka stref czasowych, jesteśmy w takiej trochę rozsypce i właściwie tacy zawieszeni, bo nasz wewnętrzny zegar mówi nam coś innego, a otoczenie, środowisko mówi nam coś zupełnie innego. Mówiąc to tak mniej naukowo, można powiedzieć, że nie wiem, lecimy do Tajlandii, przylatujemy sobie na miejsce, jest godzina lokalnego czasu 18, więc wszyscy szykują się powolutku do tego, żeby iść spać już. Natomiast nasz zegar wewnętrzny mówi nam, że jest 12, jesteśmy w Polsce, proszę podać mi tutaj jakiegoś pad thaja, coś do popicia i szykujemy się na imprezę, tak? Więc jest te, powiedzmy, 6 godzin takiej desynchronizacji i nasz organizm musi się do tego przez pewien czas adaptować i to nie jest tak łatwy proces, dlatego możemy mieć z tym spory problem, szczególnie jeśli chodzi o podróże na wschód.
No właśnie, pani doktor, wyczytałem, że termin jet lag pojawił się stosunkowo niedawno w pierwszym artykule z 1966 roku, bodaj w Los Angeles Times, a jego objawy porównano do, tutaj cytuję, słabości podobnej do kaca. Czy rzeczywiście objawy są podobne?
No jak najbardziej. No, możemy sobie to trochę tak odnieść też do takiego życia codziennego, bo my jet lag kojarzymy wyłącznie z podróżami. Natomiast większość z nas ten jet lag przeżywa właściwie w każdym tygodniu, kiedy musimy na przykład wstać rano do pracy czy do szkoły, a w weekend odsypiamy. I to jest też taka desynchronizacja, którą my sobie fundujemy, czy też na przykład pracownicy zmianowi przeżywają ten jet lag w trochę innym, jakby w innym znaczeniu, ale to jest dokładnie ta sama reakcja organizmu.
A czym dokładnie on się przejawia?
Czym się przejawia? Przejawia się sennością w ciągu dnia na przykład. Przejawia się problemami z zasypianiem, no bo jeżeli my podróżujemy do kraju, gdzie jest 6 godzin później względem naszego czasu lokalnego, czyli powiedzmy na przykładzie tej Tajlandii, to ciężko nam będzie się zmusić 6 godzin wcześniej do położenia się spać, prawda?
Tak.
Trochę nam jest łatwiej adaptować się, kiedy podróżujemy na zachód, no bo możemy sobie wtedy trochę dłużej posiedzieć, dłużej pospać kolejnego dnia, więc łatwiej nam się jest do tego czasu zaadaptować. Natomiast jeżeli podróżujemy na wschód, no to musimy się przestawić nieco do przodu, tak? I szybciej położyć się spać, szybciej też rano wstać. No i to jest dosyć trudne dla naszego organizmu. A takie pozostałe konsekwencje, no to mamy problem z koncentracją, z uwagą, ten czas reakcji nam rośnie. Mogą się pojawić też objawy trawienne, o czym wiele osób nie wie, bo ten zegar wewnętrzny, tak jak mówiłam, to nie jest tylko sen i czuwanie, ale to są również kwestie metabolizmu, wydzielania hormonów, więc ciężko jest dobrze się czuć, kiedy my spożywamy posiłki nie w swoim czasie, tak? Czyli, nie wiem, powiedzmy sobie w czasie snu fizjologicznego normalnie, gdybyśmy byli w Polsce. Także te problemy trawienne mogą się pojawić zaburzenia poziomu cukru, glikemii, też obserwuje się u niektórych osób, bo to oczywiście nie u wszystkich, takich bardziej wrażliwych osób, że ta oporność tkanek na insulinę może się rozwijać i tym samym, jak jesteśmy gdzieś daleko od domu, właśnie o te kilka stref stref czasowych. Mamy potrzebę na przykład spożywania słodkich posiłków, takich posiłków, które mają dużą wartość kaloryczną po to, aby sobie dostarczyć tej energii i jakoś funkcjonować. Mhm.
Czyli to jest całkiem poważna sprawa, ten jet lag.
Zgadza się. Tylko myślę, że w przypadku podróżowania nie tak poważna, jak w przypadku pracy zmianowej na przykład.
Aha. To o tym jeszcze porozmawiamy w Radiu RMF 24 w wykładzie otwartym. Ale czy możemy oszukać nasz organizm, pani doktor, i tego jet lagu nie doznać?
Całkowicie oszukać organizmu nie jesteśmy w stanie. Nasz organizm ma swój własny rytm, według którego funkcjonujemy. Możemy troszeczkę wykorzystać jego elastyczność, bo jakby jesteśmy w stanie się troszeczkę dopasować i użyć tej biologii na swoją korzyść, na przykład za pomocą światła. Aha. Jest takie pojęcie, które ukuli Niemcy i to się nazywa Zeitgeber, czyli dawca czasu. I słońce, światło jest takim głównym Zeitgeberem, który reguluje nasz ten główny zegar wewnętrzny ukryty w okolicach naszej przysadki mozgowej, a konkretnie w obrębie podwzgórza. I my możemy przed podróżą, bądź po dotarciu już na miejsce, sobie troszeczkę tutaj wpłynąć na to, żeby ten organizm, jak to pan użył sformułowania, oszukać, ale pomóc mu, to może jest lepsze sformułowanie, zaadaptować się do tych warunków lokalnych.
No właśnie, pani doktor mówi o świetle. Wyczytałem, że naukowcy ze Stanforda twierdzą, że mają sposób na rozwiązanie tego problemu z jet lagiem. I to, co pani mówiła, rytm dobowy, oczywiście dostęp światła i tak dalej. I oni proponują coś takiego. Mrugnięcia, cytuję, mrugnięcia trwające 2 milisekundy i powtarzające się co 10 sekund. One mogą przesunąć rytm średnio o 2 godziny. Sztuczka polega na tym, żeby wystawić się na działanie takiego światła przed samym wylotem. I dalej cytuję, zanim wylecisz do Nowego Jorku, twój mózg ma już myśleć, jakby był w Nowym Jorku. No i oni tutaj proponują taką maskę do snu wyposażoną w światła LED-owe, która ma być sterowana za pomocą smartfona. Ciekawostka czy przełomowy wynalazek?
Czy ja wiem, czy przełomowy, oparty o to, właściwie o tą wiedzę, którą my już mamy. Także myślę, że wykorzystanie bardziej takie interaktywne, wykorzystanie technologiczne wiedzy, którą dysponujemy od wielu lat. Tak bym powiedziała.
A czy można się przyzwyczaić do jet lagu?
Właściwie to nie jest tak, że ten jet lag nam towarzyszy przez cały czas trwania pobytu w danym miejscu, nowym dla nas miejscu.
Po jakim czasie mija, tak, mniej więcej?
To zależy wszystko od kilku czynników. Pierwszym z tych czynników jest to, o ile stref czasowych my podróżujemy, tak? Bo im dalej, tym trudniej i tym dłużej ta adaptacja będzie trwała. Drugim czynnikiem jest to, w jakim kierunku podróżujemy, tak? Czy właśnie, tak jak powiedziałam, na wschód, czy na zachód, i tutaj też będziemy różnie reagować i różnie się adaptować. Tak jak mówiłam, na zachód będzie nam łatwiej. Kolejny czynnik to jest taka, jakby to nazwać, indywidualna wrażliwość biologiczna. Czyli to, czy my jesteśmy, w jakim rytmie my funkcjonujemy, czy my jesteśmy zsynchronizowani, czy ta nasza rutyna dnia wygląda dokładnie tak samo każdego dnia, czy wręcz panuje chaos w tym rytmie dnia i jaki my preferujemy, właściwie jaki prezentujemy chronotyp. Czyli taką behawioralną manifestację swojego rytmu dobowego. No bo jedni z nas lepiej funkcjonują wieczorem, inni o poranku, czyli mamy te sowy, skowronki, takie osoby, które mówimy o nich, że są chronotypami pośrednimi, czyli ci, którzy się nie klasyfikują do żadnego z tych skrajnych chronotypów. I rzeczywiście tym osobom pośrednim jest najłatwiej się zaadaptować do zmiany czasu na lokalny. Natomiast skowronki, w związku z tym, że mają ten rytm dnia, właściwie tą dobę, mają tendencję do skracania tej doby, one się będą lepiej odnajdywały w podróży na wschód, gdzie właśnie ta doba się skraca, a osoby w typie późnym będą lepiej czuły się, kiedy będą podróżowały na zachód. Więc na pewno to genetyczne jakby uwarunkowanie naszego dobowego rytmu będzie miało znaczenie. No i wiadomo, również tutaj czynniki zdrowotne, również wiek, no bo starszym osobom, które mają taki bardziej sztywny rytm dobowy, trudniej się będzie zaadaptować do tych zmian, więc tutaj tych czynników jest dosyć dużo.
No i kierunek ma znaczenie, jak powiedziała pani doktor, podróże na wschód są zazwyczaj bardziej dokuczliwe, te na zachód, które wydłuża dobę, jest łatwiejsze do zaakceptowania. Pani doktor, wyczytałem, że według badań Amerykańskiego Stowarzyszenia do Spraw Snu aż 93% wszystkich podróżujących przynajmniej raz w życiu doświadcza jetlaga. Jak naukowcy do tego podchodzą?
To znaczy, tak jak powiedziałam, to wszystko zależy od tego, o ile stref czasowych my podróżujemy, bo jeżeli pokonujemy jedną strefę czasową, czyli też samolotem, no to niekoniecznie musimy odczuwać jakieś bardzo negatywne skutki. To tak jakbyśmy się po prostu położyli godzinę później spać bądź wcześniej, więc myślę, że to jakiegoś wielkiego tutaj znaczenia nie będzie miało. Ale widzimy, że jednak zmienia nam się też czasowo taki trend, tak? Kiedyś mało kto podróżował samolotem. Właściwie dlaczego ten termin powstał dopiero w latach 60.
Bo zaczęliśmy latać intensywnie.
Tak, tak, więc te silniki odrzutowe i ten postęp technologiczny mocno się do tego przyczynił, więc to, co my kiedyś musieliśmy, tą odległość, którą musieliśmy pokonać, podróżując na przykład statkiem przez wiele dni, teraz możemy w kilka godzin pokonać i to jest właśnie, to zrodziło problem, że naszemu organizmowi jest trudniej się po prostu do tego przyzwyczaić. Do tego, kiedy świeci słońce i kiedy zapada ciemność, więc właściwie z tym to jest związane. Natomiast wracając do tego pytania, które pan zadał a propos badań amerykańskich naukowców, ja uwielbiam takie badania, może tak być, jeśli chodzi właśnie o te podróże transkontynentalne. Rzeczywiście, bo tak jak mówiłam, no, trend się zmienia i my coraz częściej pozwalamy sobie na takie dalekie podróże, więc może coś w tym jest, ale ja bardzo z taką dużą rezerwą podchodzę do badań naukowych, bo to też bardzo mocno zależy od tego, jaką my populację badamy, jaką grupę osób, też kwestia wieku tutaj. Różnie to może się układać. Na pewno dużo takich podróżujących, z zaznaczeniem, że to dotyczy tych dalekich podróży transkontynentalnych głównie.
Pani doktor mówiła, że dostosowanie się ciała do nowej strefy czasowej trwa średnio jeden dzień, tak? Jeden, dwa dni, jakoś tak? Mniej więcej?
Jeśli chodzi o jedną strefę czasową, tak. Jeżeli mamy to godzinne przesunięcie, to musimy tak około doby poczekać na to, żeby się jakieś takie adaptacyjne zmiany rozpoczęły. Natomiast może to być od 24 do 48 godzin, ale nie zapominajmy, że to, o czym ja teraz mówię, to dotyczy rytmu snu i czuwania. Zmiany, które będą związane z metabolizmem, z wydzielaniem hormonów, jednak troszeczkę dłużej to trwa i musimy dać organizmowi takie minimum 6-7 dni, żeby właściwie się przystosować. Także nie jest to sytuacja prosta.
Jak to ważne jest dla sportowców na przykład,
właśnie,
prawda?
Właśnie chciałam to powiedzieć, dni. Tak. Tak, dokładnie. Dlatego jeżeli są jakieś mistrzostwa, gdzie sportowcy muszą podróżować bardzo daleko, to z reguły podróżują dużo wcześniej, tak? I adaptują się do tego lokalnego czasu. I my mamy całe strategie, takie protokoły dla tych sportowców, czy też na przykład dla pilotów samolotów, którzy odbywają takie dalekie podróże transkontynentalne. Mamy protokoły, które pozwalają im zachować wyższy poziom czujności i tak dalej. W przypadku sportowców bardzo ważne jest to, że jetlag będzie wpływał na przykład na siłę mięśniową, na wydolność tlenową. Będzie tutaj wiele takich parametrów istotnych w perspektywie sportów różnego rodzaju regulował. Na przykład czas reakcji również, tak? Ten czas reakcji się może wydłużać, co jest istotne na przykład dla tenisistów. No bo jeżeli ten czas reakcji będzie dłuższy, no to trudniej nam będzie dobry serwis wykonać na przykład.
Tak, bo tam decydują ułamki sekund.
Dokładnie. I my wiemy, że w świecie sportu czasami te milisekundy decydują o tym, czy my będziemy mieli trzecie miejsce, czy czwarte. A te milisekundy rzeczywiście mogą wynikać z tego, że taki sportowiec po podróży jest zwyczajnie zmęczony, trudno mu się zaadaptować, nawet już abstrahując od tego, że on jest niewyspany, bo on jakby śpi w godzinach, które nie są fizjologicznie dla niego przystosowane, ale on również gorzej na przykład trawi, jego wydolność się pogarsza, jego siła mięśniowa spada, więc te efekty przygotowania do jakichś konkretnych mistrzostw zawodów są nieco słabsze. No i to realnie może też wpływać na motywację, samopoczucie i tak dalej, więc tutaj jest ten problem dosyć mocno złożony.
A czy na przykład nasza dieta może wpływać na to, jak przeżywamy jetlag? A jeżeli tak, to w takim razie co najlepiej jeść, żeby zmniejszyć skutki?
Ja nawet bym tutaj nie mówiła o tym, co jeść, tylko kiedy jeść. Aha. Bo to ma znaczenie, bo rytm dobowy to nie tylko sen i czuwanie, ale również pory posiłków, pory aktywności, więc też jedną z takich strategii, które pozwalają nam się w tym jetlagu odnaleźć i właściwie można powiedzieć, że pozbyć tego jetlagu, jeżeli podróżujemy, to jest przyjmowanie posiłków w porach, które są przeznaczone na ten posiłek tam, gdzie przebywamy aktualnie, tak? Czyli powiedzmy na wakacjach, czy w przypadku sportowców. Taką strategią dobrą jest podróżowanie w określonych porach, czyli na przykład lecą w nocy i jak przybywają rano, to po prostu idą od razu na przykład spożyć jakiś posiłek, idą eksponować się na światło, jakąś podejmują minimalną chociaż aktywność, żeby ten dzień tamtejszy stał się też dla nich dniem, a nie nocą, tak? W samolocie oczywiście nie śpią, więc w zależności od tego, jak my podróżujemy, gdzie podróżujemy, to tutaj strategie mogą być różne. My się powinniśmy kilka dni właściwie przygotowywać do tego, tak? Jeśli chodzi o pory posiłków, bo one też nam będą regulowały rytm dobowy. Właściwie to jest wszystko ze sobą związane. Jeżeli my przyjmujemy posiłki o określonych porach, mniej więcej zbliżonych do siebie, to nasz organizm też będzie wiedział, kiedy grelinę wydzielać, czyli ten hormon głodu i kiedy my ten głód będziemy odczuwać i organizm, który jest bardzo wyregulowany, zsynchronizowany z tym zewnętrznym rytmem, będzie w tych samych porach po prostu siłą rzeczy chciał jeść, w tych samych porach będzie czuł sytość, będzie czuł się pobudzony, bądź wręcz przeciwnie, właśnie będzie czuł potrzebę udania się na spoczynek. W regularnych porach my nie musimy się zmuszać do tego, żeby iść przed 22 spać czy przed 23, bo jeżeli my będziemy wstawać o podobnych porach, to nasz organizm siłą rzeczy wieczorem będzie odczuwał senność tak samo i nie będziemy się musieli do tego snu po prostu zmuszać i stosować tysiąca różnych technik, które nam polecają, żeby spać dobrze.
Pani doktor, mówiliśmy o tym, że ten jetlag może być czasami nawet niebezpieczny dla naszego zdrowia, a czy takie częste podróże samolotem, czy one mogą się jakoś na dłużej faktycznie odbić na naszym zdrowiu? Rozregulować nasz organizm?
Pytanie, co my rozumiemy przez częste podróże. W przypadku częstych podróży możemy podać za przykład na przykład pilotów samolotów bądź stewardessy, stewardów, którzy takie podróże odbywają i rzeczywiście aktualnie zauważa się ten problem, że to realnie wpływa na zdrowie, samopoczucie. Może przyczyniać się na przykład do tak zwanych mikrodrzemek, mikrosnów, które u pilotów samolotów mogą wystąpić i stanowią zagrożenie realne dla wszystkich pasażerów. Ale badania, wiele badań było na załogach samolotowych prowadzonych i na przykład dowiodły, że obkurcza się hipokamp, czyli ten ośrodek, w którym zapisujemy ślady pamięciowe, takie świeże. Więc te osoby, które regularnie były wystawiane na działanie jetlagu, rzeczywiście miały gorszą pamięć, miały problemy z koncentracją, z uwagą, rozwijały się u nich również zaburzenia metaboliczne, poziom glikemii się tutaj zmieniał, wahał, więc rzeczywiście w dalszej perspektywie może to mieć realne przełożenie na ogólnie pojęte zdrowie.
Pani doktor, jest również pojęcie takiego społecznego jetlagu. Na czym ono polega?
Zgadza się. Jest to coraz powszechniej występujące zjawisko, niestety w każdej grupie wiekowej i ono polega na tym, że nasz wewnętrzny zegar funkcjonuje inaczej, a zegar społeczny funkcjonuje inaczej. Czyli my swoje i powiedzmy sobie, że ja najlepiej się czuję, kiedy będę wstawać o godzinie 10. To na przykład jest bardzo charakterystyczne dla młodych ludzi, dla nastolatków, bo oni w takim trybie funkcjonują i to jest silnie biologiczne prawo, ciężko z tym walczyć. I później kładą się spać. W związku z tym, że taki rytm wydzielania melatoniny się u nich zmienia. To, co jest dla mnie godziną 6 rano, dla takiego nastolatka jest godziną 3 w nocy. Więc oni próbują odespać, na przykład w weekend. Czy to też osoby, które muszą bardzo wcześnie wstawać do pracy i próbują sobie nadrobić te niedostatki snu. No bo niedostatki się siłą rzeczy pojawiają ze względu na to, że jak późno chodzę spać, bo taki jest mój zegar wewnętrzny, a społeczeństwo wymaga ode mnie, żebym wstawała o godzinie, która jest dla mnie środkiem nocy, no to ja ten dług senny będę miała. I próbuję odespać, nadrobić te niedostatki snu w dni wolne, a kończy się to tym, że mamy pewną rozbieżność, bo jak się przyjrzymy, że na przykład od poniedziałku do piątku wstajemy o 6, a w weekend pozwalamy sobie pospać do 10, no to my mamy 4 godziny takiej rozbieżności. I to jest tak, jakbyśmy właśnie o te 4 strefy czasowe pokonali sobie odległość samolotem odrzutowym. I kończy się to tym, że my mamy mniej czasu w ciągu doby na to, żeby zapracować sobie na sen. Zapracować mówię tutaj w takim cudzysłowie, bo są dwa mechanizmy, które regulują te nasze pory snu i czuwania i jeden z nich omówiliśmy już, czyli jest ten zegar wewnętrzny, tak, który reaguje na przykład na te bodźce zewnętrzne w postaci światła głównie, ale drugi mechanizm nazywa się mechanizmem homeostatycznym i to jest taki mechanizm, który polega na tym, że jak my wstajemy rano z łóżka, to wydziela się w naszym mózgu taka substancja, która się nazywa adenozyna. I ta substancja odpowiada za tak zwaną presję snu. Im więcej my tej substancji nazbieramy, tym bardziej senni jesteśmy wieczorem. Czyli im dłużej trwa nasz dzień, im dłużej trwa nasza aktywność, tym tej substancji jest więcej. Jeżeli ja w tygodniu wstaję o 6, to ja wieczorem będę miała, powiedzmy, po tych 16, średnio się mówi, że to jest 16 godzin aktywności, tak, bo 8 godzin we śnie. O 22 będę miała tą presję snu, kładę się spać i tak dalej. W momencie, kiedy ja w sobotę i w niedzielę wstaję o 11 czy o 10, jak sobie dorzucimy do tego te 16 godzin, to ciężko jest się zmusić, żeby w niedzielę o 22 bądź o 23 zasnąć, tak? Bo tego czasu mamy mniej. No i nie możemy usnąć, denerwujemy się, a wiemy, jak wyglądają w naszej opinii poniedziałki, więc demonizujemy je dodatkowo i dorzucamy tutaj właśnie swoimi niewłaściwymi praktykami i właściwie ja tak właśnie szkoda mi tych poniedziałków, bo one mogłyby być zupełnie inne i naprawdę pozytywnie moglibyśmy je odbierać, gdybyśmy troszkę tutaj pomogli im i ten rytm dobowy sobie wyregulowali. I absolutnie nie mam tutaj na myśli tego, żeby wstawać o 6 w sobotę bądź w niedzielę, no bo bądźmy ludźmi i porozmawiajmy poważnie, więc powiedzmy, że do tej 7, 8 możemy sobie gdzieś tam poleżeć i to nie będzie miało jakiegoś strasznego wpływu, ale w ciągu dnia też zadbajmy o to, żeby się troszkę więcej poruszać, żeby wyjść rano na słońce, bo to słońce nam rano nastawia ten wewnętrzny zegar, jest takim, powiedzmy, centralnym zegarmistrzem, który reguluje nam tą porę aktywności. Jak my będziemy na słoneczku rano, to my sobie wyregulujemy cały dzień, bo my myślimy, że tylko sen, to jaki jest sen, jakby wpływa na to, jaki jest nasz dzień, tak? Bo jak nie wyśpimy się, to źle funkcjonujemy, ale my również w ciągu dnia pracujemy na to, jaki będzie ten sen, więc to działa również odwrotnie. I powinniśmy wiedzieć o tym, że ta aktywność, szczególnie we wczesnych godzinach, to nie musi być nie wiadomo co, to może być spacer na świeżym powietrzu 15-minutowy. Słońce właśnie, regularne pory spożywanych posiłków i to pociągnie za sobą kolejne pozytywne konsekwencje, bo nasz sen się wyreguluje. Będziemy odczuwać senność o podobnych porach, a jak będziemy wyspani, to rano będziemy mieli więcej siły, żeby w ogóle jakąś aktywność podejmować. Tak? Będziemy się lepiej odżywiać, bo tutaj w kwestii diety, o której mówiliśmy wcześniej, jeżeli my jesteśmy niewyspani, to proszę sobie wyobrazić, że my spożywamy około 400 kilokalorii na dobę więcej. I to się wydaje, no niby takie nic, tak? Ale w perspektywie roku, jeżeli to się powtarza codziennie, to jest dodatkowych 70 tysięcy kilokalorii, co oznacza, że mniej więcej od 4,5 do 6,5 kilograma możemy przytyć, jeżeli po prostu się nie wysypiamy.
No tak, kto śpi, ten nie je, pani doktor.
Też, tak, zgadza się. Na zasadzie domina, po prostu zmieniamy jedno i wszystko leci po prostu fantastycznie w dobrym kierunku.
Ale różnie to bywa, bo czasami to właściwie niemalże śpiąc idziemy do lodówki i chaptam jakiś kawałek kiełbasy albo jakiegoś sera.
Tak, tak.
Pani doktor, a co z drzemkami? One są dobre czy unikać?
A tu bardzo dużo zależy. Tu jakby jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Zależy od stanu zdrowia, zależy od tego, dlaczego my sobie na tą drzemkę pozwalamy, dlaczego jej potrzebujemy. Jeżeli jesteśmy zdrowi, ogólnie śpimy dobrze i raz na jakiś czas zdarzy się gorsza noc, bo nie wiem, mamy projekt do dokończenia, czy jakiś egzamin, nie wiem, cokolwiek, czy nie wiem, mamy małych dzieci również, to te drzemki są jak najbardziej wskazane i rzeczywiście możemy sobie je zrobić z zaznaczeniem, że one nie powinny być później niż po godzinie 16 i nie powinny trwać więcej niż 15-20 minut. Także tutaj jednak zalecam przy drzemkach nastawienie sobie budzika i pilnowanie tego, że nawet jeśli nie uśniemy, to się po prostu chwilkę zregenerujemy, odetniemy się od bodźców.
Tak.
I odpoczniemy. Natomiast osoby, które na przykład mają problemy ze spaniem i rzeczywiście jest jakieś wskazanie, żeby podejrzewać u nich bezsenność, to są takie specjalne 4 kryteria tej bezsenności. Jeżeli one są spełnione i nawet jest już diagnoza postawiona, to absolutnie drzemek nie robimy. I również no, są pewne grupy osób z różnymi schorzeniami, którym się tych drzemek po prostu nie zaleca. Mhm.
A jak to jest z osobami, które pracują na zmiany? Jak tutaj się ratować? Jak to działa na nas?
No to tutaj już nawet nie nazwałabym tego drzemką, tylko snem dziennym, tak? Bo kiedyś trzeba ten sen nadrabiać. No to jest bardzo złożony problem. Myślę, że na odrębną rozmowę, bo tutaj można było bardzo dużo mówić. To jest w zasadzie tak, że osoby pracujące na zmiany fundują sobie jetlag co tydzień właściwie. Mm-hmm. Przez wiele lat pracy, tak? Mm-hmm. My podróżujemy, wracamy później z takiej podróży i nasz rytm dobowy się reguluje. Natomiast taka osoba, która pracuje na zmiany, jest w stanie permanentnego zawieszenia, bo okazuje się, że te osoby nie czują się ani dobrze w nocy, ani dobrze w dzień. Skutkuje to tym, że organizm zaczyna wariować, no bo właściwie nie wie, kiedy ma spać, kiedy ma odpoczywać, kiedy ma metabolizować, kiedy te jelita mają spowolnić perystaltykę, kiedy hormony się mają wytwarzać. I kończy się to tym, że rzeczywiście u osób, które pracują na zmiany, obserwuje się większą skłonność do rozwoju wszelkich chorób. Chorób o podłożu zapalnym, chorób o podłożu nawet metabolicznym, nowotworów i tak dalej. Nawet Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem od 2007 roku klasyfikuje pracę zmianową jako czynnik potencjalnie rakotwórczy, więc rzeczywiście widzimy, że ten związek przyczynowo-skutkowy tutaj jest. I jako ciekawostkę powiem, że na przykład Dania od 2009 roku wypłaca odszkodowania pracownikom, a tutaj głównie pracownicom, które pracowały w służbie państwu, które właśnie ta praca miała charakter zmianowy, na zmianę nocną i zachorowały później na raka hormonozależnego, bo tutaj szczególnie te nowotwory hormonozależne mają znaczenie. Czyli tutaj w przypadku kobiet rak piersi, rak jajnika na przykład, czy u mężczyzn nowotwory prostaty, nowotwory żołądka.
Bardzo poważna sprawa. Pani
poważna,
doktor,
tak.
Trafiłem tutaj na taką ciekawą informację. Fazy snu w średniowieczu. No teraz wydaje się totalna abstrakcja. I tutaj czytam tak. Pierwszy sen, ludzie kładli się spać zaraz po zmroku. Przebudzenie po kilku godzinach snu, budzili się najczęściej po północy. Aktywność, czas między pierwszym a drugim snem, około 2 godziny. Mm-hmm. Poświęcana na takie aktywności jak czytanie, modlitwa, rozmowy, a czasem pracę. Drugi sen, po tym czasie wracano do snu aż do przebudzenia o poranku.
Zgadza się. Fantastyczna sprawa.
Jak
tak
można
funkcjonowano,
było
tak funkcjonowano, bo zupełnie inaczej ludzie kiedyś pracowali i każdy był sobie tutaj, jak to się mówi, sterem, żeglarzem, okrętem. I pracowali na roli na przykład. Kiedy robiło się ciemno, ciężko było tą pracę kontynuować. Niestety tutaj rozwój przemysłowy przyczynił się do tego, że mamy oświetlenie i pracujemy w nocy, tak? Kiedyś tego nie było. Więc ludzie wraz z zapadnięciem zmroku kładli się spać. Powiedzmy, że to była godzina 21, bo tak źródła głównie tutaj podają. Wstawali w nocy po powiedzmy tych 3-4 godzinach snu i rzeczywiście tam odbywały się różne praktyki. Odwiedzano sąsiadów na przykład. Czy też czytałam, że we Francji było nawet przez chyba króla zalecane, aby płodzili potomstwo. Także ponoć wielu Francuzów tutaj zrodziło się dzięki temu, że ten dwufazowy, ten bifazowy sen praktykowano i rzeczywiście wstawano, kładzono się później drugi raz spać, wstawano rano i o świcie udawano się z powrotem do pracy.
Tutaj może taki rytm dobowy jest bardziej naturalny dla nas niż ten obecny.
Być może tak. Jakby dowodem na to, że my funkcjonujemy w takich krótszych cyklach jest choćby to, że sen jest cykliczny, tak? Sam w sobie jest elementem cyklu, tak? Czyli tych 24 godzin, ale my mamy cykle we śnie, czyli co 60-90 minut te fazy snu, faza REM i NREM, one się przeplatają ze sobą i po każdym takim cyklu właściwie my się wybudzamy, tylko nie wszyscy to rejestrujemy. Ludzie się właśnie bardzo tym stresują, że budzą się w nocy, ale to jest naturalna forma, to jest takie przystosowanie ewolucyjne, żeby przetrwać po prostu, czyli wybudzaliśmy się, żeby poobserwować, czy nas jakiś drapieżnik tutaj nie obserwuje, albo członkowie innego plemienia, więc jakby ewolucyjnie my jesteśmy przystosowani do tego snu w kilku fazach. Natomiast to, że ten postęp technologiczny nastąpił, wymusiło niejako ten sen monofazowy. Ja jako biolog też muszę o tym powiedzieć, że jakby ontogeneza jest powieleniem filogenezy, czyli to, co się działo w naszej ewolucji, ma odzwierciedlenie w tym, co dzieje się w trakcie naszego rozwoju. Zobaczmy sobie na małe dzieci, tak? Jak one śpią? One śpią w cyklach i ten rytm dobowy się kształtuje tutaj. Mamy drzemki, na początku kilka tych drzemek w ciągu dnia i ten sen nocny też jest przerywany, później to się jakoś tam zaczyna stopniowo normalizować. Ale rzeczywiście nie ma tak, że dziecko śpi ciągiem przez te 8 czy 10 godzin i w ciągu dnia jest cały czas aktywne. Także tutaj to biologicznie też jest uzasadnione.
Jest też taka powszechna opinia o tym, że pożądany czas snu na dobę to 8 godzin. Czy to jest taka zdrowa norma dla wszystkich?
Nie dla wszystkich, bo w różnych grupach wiekowych zalecenia są inne. Wiadomo, dla dzieci jest to tego snu więcej, bo procesy wzrostowe się odbywają i tak dalej. Także tutaj namnażanie neuronów, neurogeneza i tak dalej. Natomiast różne instytucje lubią liczby i muszą w postaci liczb pewne zalecenia formułować. Natomiast ile my tego snu potrzebujemy? My potrzebujemy tyle tego snu, żeby czuć się po prostu dobrze. Będzie część populacji tak zwani short sleepers, którzy tego snu potrzebują na przykład 6 godzin i będą się czuli fantastycznie i nie będzie to miało żadnego przełożenia ani na jakieś negatywne konsekwencje w postaci gorszej koncentracji czy gorszego samopoczucia albo zdrowia, a będą ludzie, którzy będą potrzebowali tego snu po prostu więcej. My mówimy tutaj o osobach w wieku średnim, prawda? No bo dzieci potrzebują więcej snu, osoby starsze też mają jakby inne zalecenia. I mówi się, że po 64 roku życia powinno się spać 7-8 godzin, ale to jest tak, że seniorzy wcale nie potrzebują mniej snu. To jest bardzo ukochana przeze mnie grupa odbiorców, których też jakby edukuję w kwestii tego zdrowego snu, bo im jest po prostu trudniej tę potrzebę zaspokoić. Zachodzi szereg zmian fizjologicznych w ich ciałach, związanych z wiekiem. Dochodzą do tego choroby i leki, które oni przyjmują i po prostu jest im trudno spać te 8 godzin. A czasami oni śpią, ale im się wydaje, że śpią źle, bo budzą się o 4 i skarżą się, że nie mogą ponownie zasnąć, po czym okazuje się, że oni zasypiają o 20, bo przesuwa się rytm dobowy i dochodzi do regresji pory snu, tak jak u małych dzieci. Więc jak sobie zliczymy, no to te 7-8 godzin snu oni sobie zapewniają i taka świadomość jest bardzo istotna w perspektywie zrozumienia swojego snu, żeby się przestać po prostu tym martwić, bo jak my się przestajemy martwić, to nagle się okazuje, że zaczynamy dobrze spać. Więc nie myślmy też o tym za dużo.
Sen to jest naturalna
część. Nie zmuszajmy się, tak. Sen to jest naturalna część naszej doby. On powinien przychodzić naturalnie. My go sobie możemy wyregulować właśnie taką rutyną, czyli wstając o podobnych porach, a to, co będziemy robić w ciągu dnia, właściwie tutaj nie ma żadnych cudownych zaleceń, żadnych leków, suplementów i tak dalej. To, co jest naturalne, jest dla nas najlepsze. Ja o tym mówię. Kontakty społeczne, regularność, w miarę zdrowe odżywianie, bo też nie przesadzajmy. Według zasady 20-80, czyli pozwólmy sobie czasami coś zdrowego, niezdrowego przekąsić, w miarę zdrowo się odżywiajmy, ale też, żeby jakaś tam nagroda raz na jakiś czas była. No i ta bardzo, bardzo ważna aktywność fizyczna w każdym wieku, tu będę po prostu twardo podkreślać, wpływa nie tylko na serce, układ oddechowy, myślenie, ale generalnie na spanie również, bo my aktywnością sobie pracujemy na jakość naszego snu i rzeczywiście coraz więcej danych wskazuje, że na przykład ci seniorzy wcale nie będą spać tak krótko i ilość tego snu głębokiego, która w świetle badań naukowych u seniorów jest mniejsza, wręcz nie zmienia się u tych, którzy tę aktywność podejmują. Dlatego zachęcam. Nigdy nie jest za późno, każdy wiek jest dobry na to, żeby zacząć. I oczywiście te początki są trudne, ale z czasem nasz organizm też się adaptuje, bo to jest też taki stresor, do którego my się przyzwyczajamy. Organizm dostaje sygnał, że nic się właściwie takiego nie wydarzyło. Żyjemy dalej, tętno skoczyło, ciśnienie skoczyło, ale wróciło do normy i możemy znowu podejmować aktywność. I to fantastycznie wpływa na nasz sen, na naszą odporność, samopoczucie i wiele, wiele innych rzeczy. Tworzenie też nowych połączeń mózgowych bez względu na to, czy mamy lat 60 czy 15.
A czy Polacy dobrze śpią?
No niestety, no my już tutaj się trochę, Europa Środkowa, ale już tak w kierunku zachodu, jakby jeśli chodzi o zachowania, dążymy. No i szacuje się, że nawet 60 do 65% z nas skarży się na to, że ich sen nie jest taki, jak powinien być. W świetle danych jakichś tam statystycznych, no to jakiś odsetek, powiedzmy 10% do nawet 30%, bo to może być niedoszacowane, cierpi na bezsenność. Być może więcej jest tych osób, ja przypuszczam, że jest, tylko że są niezdiagnozowani po prostu, bo też no każdemu zdarza się gorsza noc, ale wiele osób się nie zgłasza z tym problemem, bo zwala to na karb innych na przykład schorzeń. No generalnie śpimy gorzej. Ja mam wrażenie, że po COVID-zie, po lockdownie, jak zostaliśmy zamknięci w domach, ta praca bez wychodzenia na zewnątrz, bez kontaktów społecznych, stres do tego, sama infekcja również, bo nawet takie badania prowadziłam i rzeczywiście są wskazania, że samo przechorowanie COVID-u wpływało na przesunięcie rytmów dobowych i też na gorszy sen, więc tutaj tych czynników było sporo i rzeczywiście mamy trend niestety w takim niepokojącym kierunku idący, że śpimy coraz gorzej i to nieważne, ile mamy lat wszyscy.
A wracając jeszcze do jetlagu, jak sobie z nim poradzić? Takich kilka sposobów?
No powiedzmy sobie na przykładzie tej podróży na wschód, bo to dla nas jest najtrudniejsze. Na przykład 2-3 dni przed wylotem przesuwajmy już sobie sen, czyli starajmy się troszeczkę wcześniej kłaść spać i to nieco ułatwi nam wejście w nowy rytm związany z pokonaniem tych kilku stref czasowych. Unikamy używek na pokładzie samolotu. Niektórym to może sprawić trudność, bo wiele osób jednak boi się podróżować i to troszeczkę łagodzi ten efekt. Natomiast rzeczywiście alkohol będzie pogłębiał jetlag, będzie zaburzał też sen, więc starajmy
Melisę
się tego
może
unikać.
Zamiast tego.
Można, aczkolwiek też no ostrożna bym była ze stosowaniem różnych ziółek i naparów, bo to też jest kwestia tego, do jakiego czasu musimy się dostosować, a jak ta melisa nas uśpi wtedy, kiedy my powinniśmy być czujni, no to niekoniecznie musi to korzystnie zadziałać. No i po przylocie na miejsce starajmy się wpasować ten rytm lokalny, także tak jak mówiłam, jeżeli my podróżujemy na przykład w nocy i tam na miejscu będzie noc, to starajmy się tam położyć, spać od razu po przylocie. Jeżeli będzie dzień, mimo tego, że u nas jest noc, no to wychodzimy od razu na słońce, idziemy sobie zjeść jakiś posiłek, nawet jeżeli nie jesteśmy głodni, stajemy się aktywni, podejmujemy jakieś aktywności. No i cóż, jeżeli mamy też tą podróż na wschód, to warto rozważyć suplementację melatoniną z uwagi na to, że nawet już przed wylotem do tego docelowego miejsca, z uwagi na to, że ta melatonina przyspieszy nieco taki sygnał dla naszego organizmu, że jest pora na sen i ułatwi nam troszeczkę wpasowanie się w ten nowy rytm, ale zawsze po konsultacji z lekarzem i zawsze w formie leku, także przestrzegam Państwa też przed stosowaniem suplementów, bo nigdy nie wiadomo, co tam w środku jest, bo suplementy podlegają regulacjom na temat żywności i żywienia, a nie leków. Więc też nie mają takich badań, które by potwierdzały rzeczywiście stuprocentowo, jaka jest zawartość tej melatoniny w kapsułce. Amerykanie robili takie badania i wyszły dramatycznie, także przestrzegam. Lek, konsultacja z lekarzem i też wyeliminowanie czynników, które mogłyby tutaj sprzyjać interakcjom, bo melatonina wchodzi w interakcję z niektórymi lekami, więc zawsze warto się tutaj zapytać kogoś, kto zajmuje się zdrowiem, żeby nam doradził.
Czym jest jetlag? O tym rozmawialiśmy dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF24 i oczywiście o tym, jak sobie z nim radzić. A była z nami pani dr Aleksandra Karykowska, Instytut Dobrego Snu, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dobrych snów i żeby ten jetlag wystąpił mimo wszystko, bo to znaczy, że Państwo podróżujecie i korzystacie z życia. Także wszystkiego dobrego życzę.
Dołączamy się do życzeń. Wszystkiego dobrego.